Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Jarosław Gołofit po dwutygodniowej przerwie. Zapraszamy na ostatnie w tym roku Studio Wschodnie w Radiu Lublin. A o czym dziś w programie? Zaczniemy od unijnych aspiracji Gruzji i polsko-gruzińskiej współpracy w kontekście niedawnego porozumienia o strategicznej współpracy, jakie podpisali marszałkowie Sejmu i Senatu z szefem gruzińskiego parlamentu. O tym już za kilka minut porozmawiam z dr Beatą Biskorską z Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W drugiej części programu porozmawiamy natomiast z Wojciechem Sumlińskim, dziennikarzem śledczym, pisarzem, który w swoich książkach regularnie porusza sprawy wschodnie. Zapraszam do pozostania z nami do godziny 15. Studio Wschodnie. Zaczynamy od rozmowy z dr Beatą Biskorską z Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, pani doktor.
Dzień dobry państwu.
Marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski podpisali przed świętami 18 grudnia porozumienie o strategicznej współpracy z szefem parlamentu Gruzji Irakim Kobachidzem. A premier Mateusz Morawiecki potwierdził wówczas wsparcie Polski dla euroatlantyckich aspiracji Gruzji. Więc ja na początek zapytam, no co z tego wynika, bo padły słowa takie oficjalne, trochę bym powiedział okrągłe, ale jak rozumiem, jeśli coś wynika, to bardziej dla Gruzji niż dla Polski i Europy, i Unii Europejskiej.
Tak, rzeczywiście. Słowa i wydarzenie, które miało miejsce w tym miesiącu, jest potwierdzeniem dość żywych kontaktów, które utrzymuje Polska z Gruzją. Stało się to w 25. rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych pomiędzy dwoma państwami, co jednocześnie jest potwierdzeniem, tak jak wspomniałam, dość dobrze rozwijającej się współpracy obu państw. Natomiast z punktu widzenia Gruzji rzeczywiście są to słowa znaczące, z punktu widzenia przede wszystkim potwierdzenia euroatlantyckich aspiracji Gruzji, czyli przede wszystkim aspiracji do Unii Europejskiej i do Sojuszu Północnoatlantyckiego, w czym, jak widać, Polska dość istotnie wspiera to państwo. Pamiętajmy, że Polska jest też państwem, które zainicjowało Partnerstwo Wschodnie w 2008 roku. Projekt, który zrealizował się w pełni w przypadku Gruzji, dlatego że wszystkie cele priorytetowe Partnerstwa Wschodniego zostały zrealizowane, czyli przede wszystkim bliższe stowarzyszenie polityczne i dowodem na to jest podpisana umowa stowarzyszeniowa z Gruzją. Bliższa integracja ekonomiczna i ten cel również został zrealizowany poprzez podpisanie i wejście w życie pogłębionej umowy o strefie wolnego handlu, jak i przede wszystkim został zrealizowany ukłon ku obywatelom Gruzji poprzez podpisanie 28 marca 2017 roku, czyli dość niedawno, umowy o ruchu bezwizowym pomiędzy Unią Europejską a obywatelami Gruzji na okres 90 dni w ciągu każdego półrocza. Natomiast warunkiem dla obywateli Gruzji jest przede wszystkim posiadanie paszportów biometrycznych.
Zresztą podobnie przy sytuacji Ukrainy.
Ukrainy czy Mołdawii, które również uzyskały taki dostęp bezwizowy. Natomiast to, co najważniejsze, no nie padło tutaj stwierdzenie o swobodnym podejmowaniu pracy przez obywateli Gruzji, natomiast są to wizy na przebywanie na terytorium Unii Europejskiej, w tym oczywiście Polski. To porozumienie jest też symbolem, to jest pewnego rodzaju symbolika wsparcia przez państwa Europy Środkowo-Wschodniej, reprezentowane między innymi właśnie przez Polskę, tego geopolitycznego kierunku państw poradzieckich, czyli wyboru i ścieżki w kierunku integracji z Unią Europejską i Sojuszem Północnoatlantyckim. I tu pamiętajmy, że Polska no, poprzez te inicjatywy, które zaproponowała, no jasno wspiera przede wszystkim trzy państwa, które w stosunku do których zrealizowały się cele Partnerstwa Wschodniego, czyli właśnie wspomnianą Ukrainę, Mołdawię i Gruzję, która była takim wzorcem, modelem przejścia w kierunku no, przede wszystkim bardziej cywilizowanego świata, można powiedzieć, czyli przede wszystkim została niejako zmuszona poprzez to, że wybrała taki kierunek, do przeprowadzenia gruntownych reform, które po części się udały.
Ale jednocześnie też pod koniec listopada Unia Europejska i państwa Partnerstwa Wschodniego przyjęły taką wspólną deklarację, w której stwierdzili, że w jakiś sposób dalej chcą rozwijać tę współpracę. Wskaźniki zostały wykonane, ale z jednej i to z jednej strony, ale z drugiej strony też ten dokument nie daje specjalnie jakiejś perspektywy dołączenia tych krajów do wspólnoty europejskiej, prawda?
Dokładnie. Wspólna deklaracja przyjęta na szczycie w Brukseli, szczycie państw Partnerstwa Wschodniego i przywódców Unii Europejskiej jest tylko dokumentem politycznym, co oznacza przede wszystkim pewnego rodzaju uznanie europejskich aspiracji Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, czyli trzech państw, które podpisały nowe porozumienia, nie dając im perspektywy członkostwa, co jest kontynuacją tej polityki zostawiania tych państw pomiędzy, czyli pomiędzy stowarzyszeniem, pełnym stowarzyszeniem, które miałoby się zakończyć, tak jak w przypadku państw Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski w 2004 roku członkostwem, a pomiędzy państwami poza granicami Unii Europejskiej. Dlatego jest to niesatysfakcjonujące przede wszystkim dla tych państw, które między innymi właśnie Gruzji, Ukrainy, które przeprowadziły reformy, no nie do końca jeszcze reformy udane, ponieważ przede wszystkim ze względu na przestrzeganie demokracji, praw człowieka. Tu jeszcze sporo jest do zrobienia. Natomiast rzeczywiście istnieje obawa, że pomimo, że podkreślono, że w dalszym ciągu chcą rozwijać przyszłą współpracę, nie został postawiony ten cel ostateczny, którego no, spodziewają się te państwa, czyli perspektywy członkostwa, nawet tej długoterminowej. Tutaj nie zostało to wykluczone, bo w żadnym z dokumentów nie jest zapisane, że nie wchodzi w grę tego typu porozumienie. Natomiast ten poziom współpracy, który państwo utrzymują obecnie, niestety nie daje na razie żadnych szans.
Wszystko rozgrywa się w takiej warstwie idei fix tak naprawdę. I też w takim kontekście chciałbym zacytować wpis marszałka Sejmu na Twitterze, właśnie związany z tą wizytą niedawną. Jeśli wyobrazimy sobie, że Gruzja staje się członkiem Unii Europejskiej, to Unia wówczas przybiera nową jakość. Do tej pory w perspektywie kilkuset lat żadna organizacja międzynarodowa, która w swym obszarze ma Europę Środkową i Wschodnią, tak daleko na wschód nie sięgała, napisał Kuchciński. To jakby pozostając właśnie w tej warstwie takiej teoretycznej, no to mógłby być jakiś przełom rzeczywiście, gdyby do takiej decyzji politycznej, bo to mówimy o polityce, doszło?
No tak, zdecydowanie. Te słowa też wskazują na to, że takie szanse Polska widzi przede wszystkim, ale pamiętajmy, że Polska nie jest dość liczącym się głosem obecnie w Unii Europejskiej ze względu na sytuację polityczną, tak, która w Polsce panuje i przede wszystkim konflikt na linii Polska-Komisja Europejska. No miejmy nadzieję, że ta idea i ten pomysł zyska zwolenników w Unii Europejskiej. Natomiast trzeba powiedzieć, że no, Unia Europejska znajduje się obecnie w głębokim kryzysie i te przeobrażenia, które zachodzą, problemy, które w praktyce dopadły Unię Europejską związane no przede wszystkim z kryzysem migracyjnym, który opóźnił między innymi wprowadzenie właśnie umowy o ruchu bezwizowym pomiędzy Unią Europejską a Gruzją, ale też niekorzystny klimat polityczny na forum Unii związany przede wszystkim z różnymi stanowiskami państw członkowskich co do rozwoju dalszej współpracy, to obecnie rzeczywiście mowa o jakimkolwiek rozszerzeniu Unii Europejskiej wydaje się utopią. W tym momencie nie ma szans na to, żeby Unia targana przez kryzysy ekonomiczne, z polityką wewnętrzną, polityką zagraniczną, chciała się dalej rozszerzać i osłabiać.
Sami niedawno mówiliśmy o tym, że grozi nam rozpad Unii Europejskiej, więc
dokładnie.
Więc to też jest jeden z argumentów. A czy nie jest tak, że także w tym kontekście jedno z najważniejszych pytań, jakie powinniśmy sobie zadawać, jest to, co na to Rosja?
A no właśnie, dla Rosji jest to bardzo sprzyjająca sytuacja, jeżeli państwa Partnerstwa Wschodniego znajdują się taki krok do przodu, krok do tyłu, czyli tak naprawdę nie wiedzą, jaka jest ich droga na przyszłość. I Rosja, która no już od wielu lat stara się reintegrować z powrotem obszar poradziecki, przyjmuje z wielką radością jakiekolwiek potknięcia, jakiekolwiek niepowodzenia w bliższej współpracy pomiędzy Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego.
Bo to ogromny ogromna komplikacja byłaby w tych wzajemnych relacjach, mając na uwadze to, co się dzieje na Krymie, w Naddniestrzu, Abchazji i Osetii, gdzie są to autonomiczne regiony i tak naprawdę zupełnie niezależne od tych stolic tych trzech krajów, prawda?
Dokładnie. I tu problem akurat Gruzji związany z oderwaniem się Abchazji, Osetii Południowej, który pan redaktor wspomniał, który no, również jest problematyczny z punktu widzenia stosunków z Rosją, ponieważ są to regiony, które rzeczywiście nie obrały ścieżki zgodnej z polityką rządu.
I też prawa międzynarodowego, bo to nie wiadomo było, jak
nie
tutaj...
wiadomo, jakie są to terytoria, ponieważ nie są one uznane przez wszystkie państwa na arenie międzynarodowej. Prawo międzynarodowe rzeczywiście tutaj stoi w sprzeczności z tym, co uznaje między innymi Rosja, ponieważ ona wspiera te państwa w tym samostanowieniu, tak, ponieważ główną zasadą samostanowienia narodów to jest to zasada, którą Rosja wyznaje w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o państwa były republiki poradzieckie. Rzeczywiście no, Rosja tylko czeka, aż zmienią się rządy w tych państwach w kierunku prorosyjskim. Natomiast przypadek Gruzji pokazuje, że te przeobrażenia, które miały miejsce od 2003 roku, czyli tak naprawdę od momentu zbliżania się Gruzji z Unią Europejską po rewolucji róż w 2003 roku, pokazuje, że ta ścieżka, ten kierunek prointegracyjny nie został zmieniony. Pomimo zmiany na stanowisku rządowym, odejściu Saakaszwilego w 2012 roku, kiedy to rządy przejęła partia Gruzińskie Marzenie. To wydaje się, że oderwanie właśnie Abchazji i Osetii Południowej nie przeszkodziło to zmiany tej orientacji prointegracyjnej społeczeństwa. Chociaż trzeba powiedzieć, że to niejako wyczerpanie się już dróg współpracy i oferty, którą Unia Europejska zaoferowała, czy ma zamiar zaoferować Gruzji, też budzi pewien niepokój o przyszłość tego poparcia dla drogi prointegracyjnej ze względu na zmęczenie społeczeństwa. No przede wszystkim taką apatią, ale też brak jakiejkolwiek poprawy sytuacji ekonomicznej, jakości życia mieszkańców, ponieważ w dalszym ciągu utrzymuje się korupcja, w dalszym ciągu wysokie bezrobocie czy niskie płace demotywują społeczeństwo od jakiegoś większego poparcia kierunku prointegracyjnego.
Tym bardziej, że te ruchy prorosyjskie, nawet jeśli one nie są dominujące, nawet jeśli one są skrajne i nie cieszą się jakimś ogromnym czy nawet średnim poparciem w tych krajach, to one są cały czas, także w Gruzji, także w wybory parlamentarne w Gruzji niedawne też to pokazały. No już pomijam Mołdawię, gdzie tamten kurs promoskiewski prezydenta Dodona no jest bardzo widoczny w tej chwili.
Tak, rzeczywiście. Wyraźnie to pokazuje, że Rosji czasami udaje się z sukcesem przekonać państwa, aby powróciły na drogę prorosyjską. Dowodem tego jest między innymi Armenia, też państwo Partnerstwa Wschodniego, które nie podpisało umowy stowarzyszeniowej, chociaż negocjowało i w 2013-2014 roku postanowiło wstąpić do Unii Euroazjatyckiej, czyli projektu proponowanego przez Rosję, projektu ekonomicznego. Także sytuacja tych państw i ten kierunki polityki zagranicznej, kierunek polityki zagranicznej jest bardzo trudny do nie tyle do obrania, co no przede wszystkim kontynuacji ze względu na no różne opcje polityczne, które znajdują się u władzy i przede wszystkim bardzo częste zmiany na stanowisku rządowym. Zmiany na stanowisku prezydenta czy premiera, tak jak przypadek Gruzji pokazuje, w październiku 2017 roku nowa koalicja, która ma większość konstytucyjną, postanowiła zmienić konstytucję, między innymi przejść w kierunku systemu parlamentarnego przy osłabieniu władzy prezydenta. Od 2023 roku postanowiono, że prezydent będzie wybierany przez parlament, co jest też ewenementem w Europie Środkowo-Wschodniej, czy w ogóle w państwach europejskich, co oznacza, że no przede wszystkim jest duże pole do manewru tych partii, do samodzielnego działania, co powoduje, że te decyzje są podejmowane dość kategorycznie i często są zmieniane. Także wydaje się, że ta ścieżka zbliżenia z Unią Europejską jest kontynuowana. Dowodem na to było przede wszystkim wysłanie specjalnych przedstawicieli, tak, w 2003 roku misji monitorującej do Gruzji, czy specjalnego przedstawiciela do spraw właśnie właśnie Kaukazu Południowego i kryzysu w Gruzji, co oznacza, że Unia Europejska stara się być aktywna na tym polu i stara się podtrzymywać ten europejski kurs tego państwa. Natomiast tu, tak jak zauważyliśmy, na ostatnim szczycie Partnerstwa Wschodniego padły deklaracje podtrzymywania euroatlantyckich aspiracji tych państw bez zaproponowania tej szczególnej oferty. Natomiast sformułowano tam na nowo 4 cele priorytetowe wzmocnienia, przede wszystkim wzmocnienia demokracji, wzmocnienia praworządności, ale też wzmocnienia tak zwanej łączności między społeczeństwem, czyli zwrócenie większej uwagi jednak na ten trzeci sektor, czyli zwrócenie się w kierunku społeczeństwa, czego dowodem jest między innymi umowa o ruchu bezwizowym, ale też zaoferowanie programów w stosunku do młodzieży, programów edukacyjnych, szkoleniowych, z czego korzystają między innymi studenci gruzińscy czy studenci ukraińscy, którzy mogą przyjeżdżać do państw Unii Europejskiej i podejmować studia w państwach Europy Zachodniej czy Środkowo-Wschodniej. Dowodem na to jest między innymi Polska i chociażby Lublin, gdzie sporo studentów właśnie z państw Partnerstwa Wschodniego gościmy zarówno na UMCS-ie, jak i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, co oznacza, że jednak taka możliwość istnieje i jest dawana szansa tej młodzieży, żeby móc integrować się z Europą w szerszym tego słowa znaczeniu.
Polska powinna być takim liderem właśnie w szerzeniu tej integracji europejskiej właśnie na wschód?
Tak, dokładnie. Myślę, że Polska ze względu na swoje położenie geopolityczne, ale też no, bliskie relacje z państwami, też znajomość historii, znajomość procesów politycznych państw Partnerstwa Wschodniego, ale też wywodzenie się jakby ze wspólnej rodziny powoduje, że no jednak była traktowana i jest traktowana jako ten orędownik polityki wschodniej w ramach Unii Europejskiej. Dość żmudnie ten proces od lat 90. przechodził, natomiast wreszcie w 2008 roku sukcesem zakończyła się propozycja Polski i Szwecji, co oznacza, że jednak Polska jest liczącym się pod względem kreowania polityki wschodniej partnerem na arenie europejskiej i rzeczywiście powinna być takim promotorem, ale też państwem wspierającym, tak jak nas wspierały kiedyś Niemcy na drodze do Unii Europejskiej, powinna wspierać te państwa przede wszystkim poprzez no, zarówno pomoc finansową, tutaj akurat te projekty z Polski również są mocno rozwijane, ale też taką mentalną, poprzez samo to, że no, jest się w cudzysłowie takim przyjacielem państw Partnerstwa Wschodniego w pomocy przejścia przez ten proces, trudny proces reform, którego sami musieliśmy doświadczyć w pewnym okresie czasu i przez który przeszliśmy z sukcesem.
Czyli poza gestami także konkrety.
Poza gestami konkrety, czyli również pieniądze, również wsparcie inwestycyjne, ale też projekty związane z transportem, z energetyką, czyli wszystko to, co Unia Europejska mogłaby zaoferować, a Polska powinna być jak najbardziej tym państwem, które w imieniu Unii Europejskiej występuje, ale też podtrzymuje te państwa w ich słusznym, myślę, wyborze drogi europejskiej.
Pewnie ciężko jakąś perspektywę czasową i spekulować, w jakim czasie mogłoby tak się wydarzyć, bo to jednak chyba zbyt odległa perspektywa.
No zdecydowanie tak. Pamiętajmy, że od umowy stowarzyszeniowej, którą podpisała Polska w latach 90. minęło 10 lat, zanim weszliśmy do Unii Europejskiej, więc przy tym najbardziej optymistycznym scenariuszu od podpisania umów stowarzyszeniowych nieco innych o charakterze prawnym niż podpisywała Polska, tych umów podpisywanych przez państwa Partnerstwa Wschodniego, najbliższe byłoby te 10 lat, ale myślę, że takich deklaracji nikt nie jest w stanie po stronie Unii Europejskiej złożyć państwom Partnerstwa Wschodniego.
Doktor Beata Piskorska z Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego była gościem Studia Wschodniego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Gościem Studia Wschodniego w studiu Polskiego Radia w Białej Podlaskiej jest Wojciech Sumliński, dziennikarz śledczy, pisarz, autor bestsellerowych książek o niebezpiecznych związkach wpływowych Polaków. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
W związku z tym, że jest to Studio Wschodnie, chciałbym, żebyśmy właśnie o sprawach wschodnich rozmawiali, o sprawach wschodnich, którym pan redaktor w swoich książkach poświęca niemało miejsca, więc ja zacznę od takiego pytania, które myślę, że nakieruje nas na tę tematykę. Czym jest Zakon Rycerzy Michała Archanioła, panie redaktorze.
Zakon Rycerzy Michała Archanioła to jest oczywiście pięknie brzmiąca nazwa, która jednakowoż nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, Federalna Służba Bezpieczeństwa Rosji tworzą mnóstwo takich organizacji, które mają piękne idee wpisane w nazwy, altruistyczne, religijne, tak jak w tym przypadku. Przeciętnemu obywatelowi może ta nazwa kojarzyć się oczywiście z działalnością religijną, ale to oczywiście nie ma za wiele wspólnego z działalnością religijną. Tę organizację tworzą byli oficerowie jeszcze Armii Radzieckiej, a potem Armii Rosyjskiej, także pochodzący z Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, ze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. I taka właśnie jest postać twórcy tego całego, nazwijmy to, zakonu, niejaki Nikoła Hinajło. To jest właśnie człowiek, który ma przeszłość i wojskową, i w służbach specjalnych. Dla wielu może być dziwne, że te służby ukraińskie i rosyjskie tak się przenikają. Wiele osób sądzi, że skoro Ukraina i Rosja są w stanie wojny, to nie powinno tak być, ale wystarczy tylko popatrzeć na rozmaite kariery różnych bardzo ważnych postaci ze służb specjalnych, ze SBU, które bardzo łatwo przechodzą do FSB. Całkiem niedawno był jeden z bardzo wysokiej rangi oficerów, który wywiózł całą dokumentację ze Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Potem awansował na wysokie stanowisko właśnie Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji. Nie jest tajemnicą, że przecież prezydent Ukrainy robi interesy z Rosją. Te jego fabryki czekolady tam prosperują niesamowicie. Innymi słowy, wojna wojną, a biznes biznesem. Tak to zawsze wyglądało i tak to
na wielu
wygląda.
Płaszczyznach widzimy. Formalnie zakon to organizacja dbająca o pozytywny PR Ukrainy poza granicami tego kraju, prawda?
Formalnie tak. Formalnie tak jest. W rzeczywistości to jest organizacja przy pomocy rozmaitych instytucji. Na przykład w Polsce wykupiła mnóstwo nieruchomości w Kazimierzu nad Wisłą i w Nałęczowie i także w Zakopanem. Jest mnóstwo takich hoteli, hotelików. Zależało właśnie ludziom z tej organizacji, zwłaszcza na terenach wokół okolic Zakopanego, dlatego że tam jeździło bardzo wielu rosyjskich turystów, których chciano mieć pod kontrolą. Jeżeli ktoś będzie w hoteliku Biały Potok, czy w wielu innych, które opisujemy z Tomaszem Budzyńskim, byłym szefem delegatury ABW w Lublinie, to możecie mieć Państwo pełne przekonanie o tym, że jesteście na linii audio-wideo, tak? Tak to można powiedzieć. Innymi słowy, Zakon Rycerzy Michała Archanioła to była organizacja, która w Polsce zajmowała się taką działalnością stricte szpiegowską, a jej przedstawicielem był bardzo ważny, znana postać w Lublinie, tak? Piotr Stech.
Lubelski adwokat.
Lubelski adwokat, przyjaciel wielu notabli, nie tylko lubelskich, ale generalnie ze Świecznika. Znał się świetnie i z najwyższymi władzami miasta Lublin i z wieloma innymi osobami, nie tylko w Lublinie, ale także w kraju. No, człowiek, który zginął w dość zdumiewających okolicznościach. Ja tego człowieka widziałem tylko jeden, jedyny raz. Rozmawialiśmy. Mój kolega natomiast z ABW, Tomek Budzyński, były szef delegatury ABW w Lublinie, znał go dobrze, a znał go jeszcze z czasów, kiedy był szefem tej delegatury. Poznali się jeszcze na Ukrainie, a później spotykali się wielokrotnie. On był przedstawicielem tak zwanego Zakonu Rycerzy Michała Archanioła na Polskę. Człowiek, który miał wiele tajemnic, który znał wiele tajemnic, znał świetnie Andrzeja Lepera. Ujawniał nam pewne wątki dotyczące właśnie tej postaci, dotyczące nieznanych wątków życia i śmierci Andrzeja Lepera. Mówię nam, no bo Tomasz Budzyński, jak wiadomo, jak mówię publicznie, jest cichym, choć nie takim cichym, skoro nie mówię publicznie, ale nie ma go na okładce. Jest współautorem moich książek, także tej Niebezpieczne związki Andrzeja Lepera. Także tych ostatnich Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego i wielu, wielu innych. Innymi słowy, Tomek Budzyński znał go doskonale, jeszcze z dawnych czasów. I to było jedno z bardziej takich wiarygodnych źródeł, dlatego że Petro Stech był człowiekiem, który w pewnym momencie zaczął się bać. On miał wiedzę, ale nie wiedział, co z tą wiedzą zrobić. Jeżeli człowiek ma wiedzę, która jest zagrażająca także jego życiu, to albo powinien ją schować głęboko pod ziemię, albo powinien ją wykrzyczeć, bo jeżeli opinia publiczna się o niej dowie, to wtedy jest to jakaś tam zasłona. Oczywiście zawsze zostaje zemsta tych, których ta wiedza dotyczy, ale jeżeli opinia publiczna już to wie, to jest znacznie lepiej niż sytuacja, w której wiedzą to ci, których ta wiedza dotyczy, ale nie wie opinia publiczna. To znaczy ci, których ta wiedza dotyczy, wiedzą, że ktoś to wie, tak? To jest ten najbardziej delikatny moment.
I tą wiedzą on chciał się z panem podzielić, pan chciał tę wiedzę posiąść, ale zanim jeszcze do tego spotkania, do którego ostatecznie panów nie doszło, to chciałem właśnie zapytać o to, co pan powiedział przed chwilą, to znaczy komu ta wiedza, którą posiadał Stech, czy którą chciał się ewentualnie podzielić, czy mógłby się podzielić, mogła przeszkadzać?
Tomek Budzyński był szefem, jak wiadomo, delegatury ABW w Lublinie, obejmującej Zamość, Chełm, Białopodlaską i oczywiście Lublin, ale jego działalność polegała nie tylko na kontrwywiadzie, ale także na tak zwanym płytkim wywiadzie na Ukrainie, Białorusi. Ja próbuję w sposób okrągły powiedzieć, w książkach opisujemy to bardzo dokładnie, skąd była wiedza mojego kolegi Tomka Budzyńskiego, skąd była jego gigantyczna wiedza Andrzeju Leperze, który bardzo często jeździł na Ukrainę, nad Jezioro Świteś, nie na to białoruskie Jezioro Świteś, bardziej znane i takie opiewane w poezji, tylko ale to na to właśnie, tylko ukraińskie, mniej znane, ale Ukraińcy mówią Świteś bądź Świtaś. Tam jeździł Andrzej Leper, tam były te jego pierwsze niebezpieczne związki, bo on się tam zachowywał dość swobodnie. FSB i SB rejestrowały to wszystko i stąd były później naciski i szantaże. To był pierwszy problem Andrzeja Lepera. Tomek Budzyński to wszystko wiedział. Tomek Budzyński miał o tym wiedzę. Wiedza Tomasza Budzyńskiego o Andrzeju Leperze była mniej więcej taka sama, jak Andrzeja Lepera o sobie samym. I Tomasz Budzyński wiedział, jak nikt inny w Polsce, że Andrzej Leper nie popełnił samobójstwa. Właśnie z racji tego, że w jakiejś mierze zajmował się tą postacią służbowo. Zajmował się tą postacią. Jeszcze z czasów, gdy Andrzej Leper był ważnym politykiem. A Piotr Stech był jednym z wielu potwierdzeń tej wiedzy, że Andrzej Leper nie popełnił samobójstwa. Komu zagrażała ta wiedza? Piotr Stech, ja się spotkałem z Piotr Stechem jeden raz tylko. Tomasz Budzyński wiele razy. Wielki chłopak, trząsł się jak małe dziecko, nie wiedział co robić. Mówić, nie mówić. Troszkę nam tej wiedzy odsłonił. Powiedział, że więcej nam odsłoni na Ukrainie w Łódzku, ale w dniu, w którym miał się spotkać przedstawiciel Tomka Budzyńskiego, który także znał Stecha, w hotelu, gdzie miało dojść do tego spotkania, Piotr Stech nagle ginie, ktoś zabiera jego dokumenty, pieniądze, zostaje pochowany w zasadzie nazajutrz, bez żadnego śledztwa, nawet jego bardzo ważny na Ukrainie prokurator, brat, który jest prokuratorem, nie dopuszczono go do czynności śledczych. Zdumiewająca śmierć w momencie, gdy miał, że tak powiem, odsłonić resztę tej tajemnicy, umiera, tak? Innymi słowy, dla kogo ta wiedza była groźna? No w książce piszemy wprost i piszemy, skąd jest nasza wiedza, że nieszczęsny Andrzej Leper miał nagrania dotyczące gazowego przekrętu stulecia, płacimy $1 miliard więcej rocznie niż jakikolwiek inny kraj Unii Europejskiej. Chcieli nam ten kontrakt zafundować do 2037 roku, zafundowali do 2022, ale i tak przez kilkanaście lat przepłacamy za ten rosyjski gaz jak nikt inny. Leper miał wiedzę, bo miał nagrania dotyczące tego. Pokazujemy w książce, skąd jest nasza wiedza. Prokurator, przed którym składaliśmy zeznania w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie, robił bardzo wielkie oczy, mówiąc, że w ogóle nie miał pojęcia o takich faktach. W tej chwili trwają decyzje, czy to śledztwo będzie wszczęte odnośnie śmierci Andrzeja Lepera, czy też nie. Piotr Stech był jednym z elementów potwierdzających
to. No on na pewno nie mógł działać sam przecież, prawda?
Oczywiście, że Piotr Stech nie działał sam. No pokazujemy w książce, skąd była ta wiedza Andrzeja Lepera, skąd była jego znajomość z Hinajło, tym rzekomym zakonnikiem w rzeczywistości, ważną postacią służb specjalnych, którego nawet przywoził do polskiego Sejmu. W krótkiej audycji nie da się tego powiedzieć. To był taki bardzo mętny, zakamuflowany świat. Andrzej Leper był częścią tego świata, a Piotr Stech był jego przedstawicielem. Miał wiedzę. Ta wiedza była dla niego groźna. On nie wiedział, czy tą wiedzę głęboko schować, czy podzielić się z Tomkiem Budzyńskim, któremu ufał, który był ważnym przedstawicielem ABW na całą Polskę. Delegatura lubelska, jak wiadomo, jest jedną z większych, bo jest newralgiczna, działa na styku Polski, Ukrainy, Białorusi i on się wahał. I podczas tego spotkania bardzo długiego, gdzie ten wielki chłop, ale wyglądał jak małe dziecko, przerażone małe dziecko, mówić, nie mówić. Powiedział, dobrze, ja wam powiem, ile powiem, tak? Natomiast resztę muszę się zastanowić i podjął decyzję. Mieliśmy się dowiedzieć więcej. Właśnie w Łódzku, w hotelu Ukraina, najlepszym podobno w tym mieście. Ale niestety, w dniu, w którym miał odsłonić tą wiedzę bardziej, powiedzmy, umarł w niezwykle dziwnych okolicznościach. Naszymi tropami podążył kilka miesięcy po nas Tomasz Sekielski, który wziął moją książkę parę miesięcy po tym, jak ją napisałem z Tomkiem. Poprosił o wywiad, udzielenie mu tego wywiadu. On mówi, wiesz, ja mam, bo tam znamy się z dawnych lat, ja mam taki program, teorie spiskowe, obalam i tak dalej. No ja spróbuję sprawdzić, co wy w tej książce macie. Sprawdził, objechał wszystko, był na Ukrainie, dotarł do miejsca, gdzie Stech zginął, dotarł do innych ludzi, których opisujemy w książce, po czym udziela wywiadu w Gazecie Wyborczej, że on tu nie jest w stanie niczego obalić, bo nic nie wskazuje na to, jakoby Andrzej Leper popełnił samobójstwo, a wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście został zamordowany. Innymi słowy, zamierzenie jego było takie, by podważyć naszą książkę, a w końcowym bilansie doszedł dokładnie do tych samych wniosków, jak te, które postawiliśmy w książce. Andrzej Leper został zamordowany, a Petro Stech zginął dlatego, że miał wiedzę o okolicznościach tej śmierci.
Ja jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz, bo pan, tak jak pan powiedział, do tych historii, czy do tej historii w różnych wątkach, w swoich książkach wraca, ale chciałem troszeczkę szerzej. Czy Ściana Wschodnia, nie wiem, Lublin, Lubelszczyzna, odgrywała bądź nadal odgrywa jakąś specjalną rolę w działaniu wojskowych służb specjalnych rosyjskich?
No, jak pan to powiedział, Ściana Wschodnia oczywiście, że odgrywa, choćby dlatego, że jest na styku granicy, tak? Tak jak powiedziałem, Polski, Białorusi, Ukrainy, to choćby z samego założenia jest bardzo newralgiczny teren i także dlatego ta delegatura, lubelska delegatura, jest jedną z większych, no bo jest taką właśnie newralgiczną na styku. Tomkowi Budzyńskiemu podlegało 250 oficerów i funkcjonariuszy tej służby, kilkuset tajnych współpracowników. Tak, ten nasz region, no bo przecież utożsamiam się, jestem mieszkańcem Białej Podlaskiej, ten nasz region rzeczywiście jest regionem absolutnie newralgicznym dla działalności rozmaitych służb specjalnych, głównie tych, które wymieniłem, czyli SBU, FSB, tych rosyjskich i ukraińskich.
Wojciech Sumliński, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w naszym programie na dzisiaj, no i na ten rok. Dlatego w tym miejscu chciałbym Państwu życzyć wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i planów w nowym 2018 roku. Tymczasem dziś za uwagę dziękuję Tomasz Nieśpiał i Jarosław Gołofit. Do usłyszenia w następną niedzielę, jak zwykle po godzinie 14.